Mówimy o modlitwie w środy nasze, przed czasem modlitwy. Otwórzmy 6 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej. Na razie to chyba Mojżesz wygrywa, jeśli chodzi o ilość tych rozmów z Bogiem zapisanych. Dużo się narozmawiał z Bogiem. Druga Księga Mojżeszowa, 6 rozdział i będziemy czytali od 10 wiersza. Druga Księga Mojżeszowa, 6 rozdział od 10 wiersza. I odezwał się Pan do Mojżesza i rzekł: idź powiedz Faraonowi, królowi egipskiemu, by wypuścił synów izraelskich z kraju swego. Mojżesz zaś wymawiał się przed Panem: oto synowie izraelscy nie usłuchali mnie, jakże więc usłucha mnie Faraon, zwłaszcza, że jestem niewprawny w mówieniu. Wtedy odezwał się Pan do Mojżesza i do Arona i dał im rozkaz do synów izraelskich i do Faraona, króla egipskiego, aby pozwolił wyjść synom izraelskim z ziemi egipskiej. Oto naczelnicy rodów, synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Henoch i Palu, Heszon i Karmi to są rodziny Rubena. Synowie Symeona, Jemuel, Jamin, Obad, Jachim, Sochar i Saul, syn Kananitki. To są rodziny Symeona. A oto imiona synów Lewiego według ich rodowodów: Gerszon, Kehat i Merari. A Lewi dożył 137 lat. Synowie Gerszona, Libni i Szimei według ich rodzin, synowie Kahata, Amran, Ischar, Hebron i Uziel. A Kahat dożył 133 lat. Synowie Merariego, Machli i Musi, to są rodziny Lewiego według ich rodowodów. Amran pojął za żonę Jochebed, ciotkę swoją, ta zaś urodziła mu Arona i Mojżesza. A Amran dożył 137 lat. Synowie Iszara, Korach, Nefeg i Zichri. Synowie Uziela, Miszael, Elsafan i Sitri. Aaron pojął za żonę Eliszebę, córkę Amminadaba, siostrę Nachszona. Ta zaś urodziła mu Nadaba, Abichu, Eleazara i Itamara. Synowie Koracha, Asir, Elkana i Abiasaf. To są rodziny Koracha. Eleazar, syn Arona, pojął za żonę jedną z córek Putiela. Ta zaś urodziła mu Pinehasa. To są naczelnicy rodów lewickich według ich rodzin. Stąd właśnie wywodzą się Aaron i Mojżesz, do których rzekł Pan: wyprowadźcie synów izraelskich z ziemi egipskiej według zastępów ich. Oni to mówili do Faraona, króla egipskiego, aby pozwolił wyjść synom izraelskim z Egiptu, Mojżesz i Aaron. Gdy tedy Pan odezwał się do Mojżesza w ziemi egipskiej, powiedział Pan do Mojżesza tak: jam jest Pan, mów do Faraona, króla egipskiego, wszystko, co ja Tobie powiem. Lecz Mojżesz wymawiał się przed Panem: oto ja niewprawny w mówieniu, jakże usłucha mnie Faraon? I rzekł Pan do Mojżesza: oto ustanawiam Cię Bogiem dla Faraona, a brat Twój Aaron będzie Twoim prorokiem. Ty będziesz mówił do niego wszystko, co Ci rozkażę, a Aaron, brat Twój, będzie mówił do Faraona, aby wypuścił synów izraelskich z ziemi swojej. Lecz ja znieczulę serce Faraona i uczynię wiele znaków moich i cudów moich w ziemi egipskiej, ale Faraon nie usłucha Was. Wtedy ja położę rękę moją na Egipt i wyprowadzę zastępy moje, lud mój, synów izraelskich z ziemi egipskiej przez surowe wyroki. I poznają Egipcjanie, że ja Pan, gdy wyciągnę rękę swoją nad Egiptem i wyprowadzę synów izraelskich spośród nich. Mojżesz i Aaron uczynili więc tak, jak im rozkazał Pan. Dokładnie tak uczynili. Sytuacja Mojżesza, o której tutaj czytamy, jest w pewnym sensie kontynuacją tego, co żeśmy mówili ostatnio. Ostatnio mówiliśmy o tej modlitwie, którą mamy zapisaną pod koniec 5 rozdziału, gdzie Mojżesz się pytał dlaczego, tak, mówiliśmy o tym nie tak dawno. Natomiast tutaj nadal Mojżesz jest jakby w takiej samej sytuacji, tak? Wie, że coś ma zrobić, cały czas Bóg mu to powtarza, jak refren mamy, tak? Idź, stań przed Faraonem, idź, powiedz Faraonowi to i to, idź, mów Faraonowi to, co ja ci powiem. Czyli ma wyraźne polecenie, wyraźnie coś, co ma uczynić. I po prostu stoi przed dylematem. Tak? Jest to coś, co po prostu no niekoniecznie trafiało Mojżeszowi do przekonania, tak jak często nam nie trafia do przekonania, kiedy wiemy od Boga, że coś mamy uczynić. Tak? Mamy jakieś jasne wskazówki, że Bóg czegoś od nas oczekuje, że coś teraz, w tym momencie, tutaj po prostu ma... Bóg ma jakieś zadanie dla nas, tak? Jakieś oczekiwanie w stosunku dla nas. I mamy te różne sposoby zwracania się do Boga. Tak? Czasami są to pytania jakieś co do szczegóły, tak jak Mojżesz wcześniej przy tym krzaku. Jak to się stanie, jak to ma, co mam powiedzieć. Tak? Czasami to są takie sytuacje, kiedy po prostu pytam się, no ale może ktoś inny, tak? Albo ja nie chcę, Boże. No, to są sytuacje, tak jak mówiliśmy, które się Bogu nie podobają specjalnie. Tak? Kiedy ktoś już mówi, Boże, ja nie chcę. Ale czasami mamy taką sytuację jak tutaj. Mojżesz no, już był w tym Egipcie, wiedział, że już się jakby wiele nie da tutaj zwojować, ale dwa razy tu w tym fragmencie mamy taki refren w wierszu 12, 6 rozdziału i w wierszu 30 rozdziału 6, kiedy czytamy, że Mojżesz wymawiał się przed Panem. Nie mamy tam dosłownie w języku hebrajskim użytego jakiegoś szczególnego słowa, które by oznaczało robić wymówki czy wymawiać się. Po prostu mówił, tak, do Boga. Mojżesz mówił do Boga, ale taki był sens rzeczywiście tej wypowiedzi. I czasami tak jest, że po prostu wiemy, że Bóg czegoś od nas oczekuje, ale z naszej perspektywy wydaje się nam, że mamy dość mocne argumenty, żeby przyjść do Boga z jakąś wymówką. I wydaje nam się, że jest jakaś szansa, żeby Bóg no, uwzględnił te nasze wymówki. Tak? Mojżesz tutaj miał przede wszystkim konkretną wymówkę co do swojej osoby. Tak? Mówi, ja jestem niewprawny w mówieniu. Ja jestem niewprawny w mówieniu. To jest ten refren, który on powtarzał już od początku. Tak? I ewidentnie taka była obiektywna prawda, bo Bóg nigdzie nie zaprzeczył temu, że Mojżesz jest niewprawny w mówieniu. Wręcz przeciwnie. Mówi, no przecież dałem ci Arona, tak, który będzie pomocą. On jest wprawny w mówieniu, więc Mojżesz miał obiektywne podstawy, żeby powiedzieć, Boże, ja po prostu nie umiem mówić. Ja się nie nadaję do mówienia, do przemawiania przed Faraonem. Dodatkowo miał argumenty nowe, już tutaj z okresu swojego pobytu w Egipcie. W 12 wierszu mówi, oto synowie izraelscy mnie nie usłuchali. Tak? Ja już mówiłem do synów izraelskich, oni mnie nie usłuchali. A im by zależało przecież, żeby wyjść. No to co dopiero Faraon, któremu w ogóle nie zależy, żeby wypuścić naród izraelski. Czyli są sytuacje, kiedy... po prostu przychodzimy do Boga, rozmawiamy z Bogiem na temat czegoś, co wiemy, że powinniśmy zrobić i przedstawiamy swoje argumenty. Tak? Wydawać by się mogło argumenty solidnie, czasami nawet ugruntowane. Czynimy to z różnych powodów. Tak? Czasami czynimy to, bo po prostu nie chcemy zrobić tego, co Bóg od nas oczekuje. No, tak jak Mojżesz przed tym krzakiem ognistym. Zanim jeszcze poszedł. Tak. To była po prostu próba tego wytłumaczenia się, że no, Bóg powinien kogoś innego. Ja Boże nie chcę tego zrobić, bo ja się do tego po prostu nie nadaję. Albo ja nie mogę, albo ja nie umiem, albo ja nie mam siły, albo ja nie daję rady. Tak? Argument, żeby nie zrobić tego, czego Bóg oczekuje. Czasami to jest próba takiego usprawiedliwienia się, że nie zrobiliśmy czegoś, co powinniśmy. Tak? Bo tutaj Mojżesz mówił o czymś, rozmawiał o czymś, co miało nastąpić dopiero. Czasami po fakcie jakby, po tej sytuacji, nie wiem, mamy okoliczność, że możemy komuś powiedzieć o Ewangelię, tak? O Jezusie Chrystusie. Ale z różnych powodów, jak to ludzie, nie mówimy. I potem mamy świadomość, że tak naprawdę to powinniśmy, Bóg dał okazję, dał okoliczności, powinniśmy się tą Ewangelią podzielić w tym momencie. Ale się nie podzieliliśmy. No, można po prostu albo powiedzieć, Boże, przepraszam, zawaliłem, ale czasami są okoliczności, które wydają się nam, że były całkiem obiektywne. dla których żeśmy tego nie zrobili. I no Boże, widzisz, tak, że no nie było takiej możliwości, tak, że no, albo jak Mojżesz, jestem niewprawny w mówieniu, tak, więc nie wiedziałem, jak zacząć i tak dalej, i tak dalej. Była sytuacja, gdzie powinniśmy coś zrobić, ale nie zrobiliśmy tego. I używamy takich argumentów różnych, wymówek, żeby wytłumaczyć się, tak, dlaczego żeśmy tego nie zrobili. Czasami jest sytuacja taka, kiedy chcemy się zabezpieczyć przed ewentualną porażką. Innymi słowy, wiemy, że Bóg czegoś od nas oczekuje, ale tak naprawdę to niech mamy ochoty się do tego przyłożyć, więc od razu Bogu mówimy: Boże, no dobrze, no jak muszę, to zrobię, ale i Ty wiesz, i ja wiem, że nic z tego nie będzie, tak? Trochę tak jak Mojżesz tutaj mówił: Boże, no dobrze, jestem tu, ale ja, oni mi i tak nie usłucha, i tak mnie nie usłuchają. Ty wiesz, że nic z tego nie będzie, więc tak jakby zabezpieczamy się tymi wymówkami naprzód, oczekując z góry klęski czy niepowodzenia w wykonaniu tego Bożego polecenia, żeby Bóg nie miał pretensji, żeby nie było, że nie mówiłem, tak? Potem. Więc w najróżniejszych okolicznościach, i widzimy w Biblii te różne okoliczności, nie będziemy dzisiaj przykładów podawać, ale widzimy okoliczności, kiedy Bóg słucha wymówek ludzi, którzy do Niego przychodzą. I znowu, tak jak w przypadku tej poprzedniej sytuacji, kiedy patrzymy na to, jak Bóg traktuje tą modlitwę Mojżesza, jak Bóg traktuje to przyjście do Niego z tymi wymówkami, to widzimy, że tak naprawdę szkoda na to czasu, słuchajcie. I konkluzja z tej całej historii jest taka, że jeśli masz przyjść do Boga z jakąś wymówką, to po prostu szkoda na to czasu. Szkoda czasu modlitwy na to, żeby przedstawiać Bogu swoje wymówki. Tak? Czas modlitwy jest cenny. Nikt z nas nie ma go za dużo na modlitwę. Więc jeżeli już mamy go na coś zużywać, to nie zużywajmy go na wymówki, że czegoś tam nie zrobimy, bo. Tak? I tu cała lista naszych argumentów. Ponieważ po pierwsze, widzimy z tej historii, żadne wymówki Boga nie odwiodą od tego, żeby przestał od nas wymagać tego, co chce, żebyśmy zrobili. Jeżeli Bóg zdecydował, że Mojżesz ma iść do Egiptu i wyprowadzić jego lud tam, to żadne wymówki nie mogły sprawić, żeby Bóg zmienił zdanie. Oczywiście Mojżesz mógł powiedzieć po prostu: nie idę i koniec, tak? Ale żeby przekonać Boga, Mojżesz nie miał żadnego sposobu. Bóg po prostu powiedział mu: to jest twoje zadanie na teraz. I jeżeli Bóg zdecydował, że w twoim życiu ty masz coś zrobić, tak? Podjąć jakąś decyzję, ty wiesz, że masz coś zrobić, to wymówki nie sprawią, że Bóg zmieni decyzję. Bóg to wszystko przemyślał wcześniej, tak? To trochę tak, jak mówiliśmy znowu poprzednim razem. Bóg ma swój plan i on to planował wcześniej. Więc skoro on to zaplanował, przemyślał i stawia przed tobą coś, co masz zrobić, to twoje wymówki człowieka, który wpadł na to teraz, na gorąco, na pewno Boga nie przekonają. Na pewno Bóg nie powie: aha, no rzeczywiście, nie przemyślałem do końca tej decyzji. Masz rację. I po drugie, Bóg ma odpowiedź na każdą twoją wymówkę. Ponieważ On jest Bogiem, On wie lepiej, On ma plan, który przygotował dużo wcześniej, On całe twoje życie zaplanował, nie w sensie, że jesteś robotem, ale znał całe twoje życie, zanim ty się narodziłeś. Więc każda twoja wymówka na pewno spotka się z Bożym argumentem, który będzie mocniejszy. Bóg ma odpowiedź na każdą twoją wymówkę i one nie zmienią Bożego planu co do twojego życia. I w Psalmie 139 mamy taki fajny wiersz, który mówi, że to jest ten psalm, który mówi o tym, że Bóg nas zna, tak? Od poczęcia przez całe życie. I tam jest taki wiersz, który mówi, że jeszcze nie ma słowa gdzie? Na języku moim, a Bóg co? A ty już znasz je co? Całe, dokładnie. Ty jeszcze nie zdążysz tej wymówki wyartykułować, czy to językiem, czy w myślach, a Bóg już zna tą wymówkę i ma na nią odpowiedź. Więc generalnie idea jest taka, słuchajcie, taka myśl, i to chciałbym, żebyście przede wszystkim wynieśli stąd. Szkoda czasu modlitwy na to, żeby przychodzić do Boga z wymówkami. Dlaczego nie zrobiliście albo nie chcecie zrobić czegoś, co wiecie, że jest od was przez Boga oczekiwane? I żeby to zilustrować, tak dla nas, tak, którzy mamy te Boże Słowo, i to wszystko jest dla nas napisane dla przykładu. Bóg tak to zapisuje, żebyśmy też zobaczyli dokładnie, jak to działa. I tu w przypadku tej modlitwy Mojżesza to działa bardzo ładnie. Bóg daje fantastyczny obraz tego, dlaczego to wszystko po prostu nie ma sensu. Bóg daje odpowiedź taką, jakby można powiedzieć, w trzech elementach. Tak? Po pierwsze, to co jest takim bardzo ciekawym zabiegiem tutaj, to tak jakby w środku tej rozmowy Mojżesza umieszcza jego rodowód. Tak? Czytaliśmy tutaj od 14 do 25 wiersza, mamy rodowód Mojżesza i Arona. 26 wiersz mówi, stąd właśnie wywodzą się Aron i Mojżesz, których Bóg posłał, tak? Oni mieli to zadanie. Po co ten rodowód? No, to pokazuje bardzo jasno z Bożej perspektywy, że Bóg przecież wie, kim ty jesteś. Bóg nie poznał Mojżesza przy ognistym krzaku. To nie jest tak, że Bóg szedł sobie przez pustynię i patrzy, o, jaki fajny gość tam stoi, pasie te owieczki, może zagadam z nim, zobaczę, co to za jeden i ja go poślę do Egiptu, tak? Bóg znał i zna całe pochodzenie Mojżesza. I tutaj ten rodowód pokazuje nam, że Bóg po prostu dokładnie i doskonale wiedział, kim on jest, skąd on pochodzi i jakim on jest człowiekiem. Mamy to tak w takiej skróconej, trochę innej formie, przez Boga wypowiedziane w 4 rozdziale, 11 wierszu. Mówiliśmy o tym fragmencie też. Tam też przy okazji tej wymówki Mojżesza co do jego ciężkiej mowy i języka, w 4 rozdziale, 11 wierszu Bóg mówi, kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Czyli Bóg mówi, Mojżeszu, ty nie musisz mi to powtarzać. Możesz 3 razy w tych rozdziałach mówi, że ja nie mogę mówić. Tak? Jak to gdzieś żart był w jakimś miejscu, ktoś powiedział, bardzo dużo Mojżesz mówił jak na niewprawnego w mowie, tak? I 3 razy to powtarza. Ja nie umiem mówić, ja nie umiem mówić, ja nie umiem mówić. Bóg mówi, ja wiem, ja znam cię od pokoleń. Ja cię ukształtowałem, ja cię wyprowadziłem i ja cały naród, z którego ty pochodzisz, ukształtowałem. Więc Bóg mówi, po pierwsze, ja cię znam i to lepiej niż ty sam siebie znasz. Ja wiem, do czego jesteś zdolny. Po drugie, to co jest bardzo takie tutaj znamienne, w 7 rozdziale, 1 wiersz mówi nam, i rzekł Pan do Mojżesza, oto ustanawiam cię Bogiem dla Faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem. Bóg mówi, Mojżeszu, ja wiem, kim ty jesteś, ja wiem, skąd ty pochodzisz, ja ciebie znam, ale to, kim jesteś, to nie ma znaczenia. Tak? Znaczenie ma, kim ja cię uczynię. I mówi, Mojżeszu, teraz ja na ten czas, tu w Egipcie, przed Faraonem, ja ciebie czynię Bogiem dla Faraona. Ty możesz być niewprawny w mowie z urodzenia, ale na ten czas jesteś Bogiem dla Faraona. I to ma znaczenie. To, jakie są twoje naturalne zdolności w tym momencie, nie mają żadnego znaczenia. Czy to znaczy, że Bóg nie wykorzystuje naszych naturalnych zdolności? Oczywiście, że wykorzystuje. Poza tym po to nas stworzył w taki, a nie w inny sposób, żeby nas używać w taki, a nie w inny sposób. Ale jeżeli przychodzi do sytuacji, że jest konflikt między naszymi naturalnymi zdolnościami a czymś, czego Bóg wymaga od ciebie, to w tym momencie twoje naturalne zdolności przestają się liczyć. Ja mówię w sytuacji, kiedy Bóg naprawdę czegoś od ciebie wymaga. To nie znaczy, że my jako ludzie wierzący możemy się łapać za wszystko i mówić, o, ja tutaj wszystko mogę, tak? Jest napisane, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, więc ja wszystko mogę. Ja się za wszystko zabiorę i ja wszystko zrobię, bo ja wszystko mogę. To nie o to chodzi. Ale jeżeli wiesz, że Bóg czegoś od ciebie wymaga, że masz jakieś zadanie przed sobą teraz do wykonania, to nie możesz przed Bogiem się zasłaniać swoimi naturalnymi brakami, czy umiejętnościami, czy brakiem umiejętności. Bo Bóg mówi, ja na ten czas mogę uczynić cię kimś zupełnie innym. Mogę dać ci umiejętności, które są zupełnie inne. Widzimy to przez całą Biblię. Widzimy to w przypadku Mojżesza, widzimy to w Nowym Testamencie w przypadku apostołów, prawda? Którzy byli ludźmi, w ogóle po ludzku mówiąc, nie nadającymi się, żeby stworzyć coś tak wspaniałego jak chrześcijaństwo. A jednak Bóg wybrał tych ludzi, Pan Jezus wybrał tych ludzi i oni tak działali, że inni słuchając ich dziwili się, jak to jest możliwe, że ci ludzie nieuczeni, prości, z taką odwagą stoją przed kapłanami i głoszą Ewangelię. Dlaczego? Bo Bóg na ten czas ustanowił ich swoimi apostołami. I nie miało znaczenia, czy są wykształceni, czy niewykształceni, czy ładnie mówią, czy nieładnie mówią, czy nawykli do stawania przed władzą, czy nie nawykli. Bóg ich ustanowił apostołami i oni tą funkcję sprawowali. Więc po pierwsze, Bóg zna ciebie, wie wszystko o tobie. Po drugie, jeżeli czegoś od ciebie oczekuje, to uczyni cię takim, żebyś ty mógł temu podołać. Nieważne, jakie są twoje umiejętności naturalne. Bóg ciebie uczyni, tak jak Mojżesza powiedział, oto ustanawiam cię Bogiem dla Faraona. I nie tylko ciebie, tak? Bo mówi tutaj, a twój brat będzie twoim prorokiem, więc nie tylko ciebie, ludzi dookoła ciebie. Potrafi Bóg uzdolnić, czy ustawić w taki sposób, żeby twoje zadanie, to co ty masz zrobić, to co ty masz przed Bogiem wykonać, zostało wykonane. I w końcu, co jest takie trochę może humorystyczne tutaj w tym, patrząc z naszej perspektywy, no Mojżeszowi nie było do śmiechu na pewno, ale w 4 wierszu 7 rozdziału Bóg mówi, ale Faraon nie usłucha was. Patrzcie, cała argumentacja Mojżesza tu jest, Boże, ja nie umiem mówić, jak mnie ten Faraon usłucha? A Bóg mówi, na końcu mówi, Faraon cię nie usłucha. I bach, tak? Tak jakby Cała argumentacja Mojżesza w tym momencie trafia w próżnię. Bóg mówi, tak, ja wiem. I szczerze mówiąc, dokładnie taki ma być efekt, tak? Że Faraon ma cię nie usłuchać. Chociaż wiemy, że nie stało się to dlatego, że Mojżesz niewłaściwie mówił. Bo to nie jest tak, że Bóg posłał Mojżesza, który coś tam był kotał i Faraon w ogóle nie rozumiał, o co chodzi, więc nie usłuchał. Nie, Bóg dopilnował, dając Arona, żeby Faraon dokładnie ze szczegółami, precyzyjnie zrozumiał, o co Bogu chodzi. Ale i tak go nie usłuchał. I Bóg mówi, wiesz Mojżesz, twoja wymówka tak naprawdę to w ogóle nie ma sensu. Bo ty mógłbyś być w ogóle niemową, jeśli o mnie chodzi, w tej sytuacji i efekt byłby taki sam. Mógłbyś po prostu stać przy Aronie, nie wiem, telepatycznie się z nim posługiwać albo pisać mu. Faraon, a Aron by to mógł wszystko ładnie przekładać na zrozumiały język, a Faraon i tak cię nie usłucha. Bóg mówi, tu w moim planie nie chodzi o to, żeby Faraon cię wysłuchał. I ty się zafiksowałeś na to, że ty źle mówisz i Faraon cię nie usłucha. I Bóg mówi, ja rozumiem, że to jest twoja wymówka, tak? Że ty po prostu próbujesz się jeszcze jakoś wykręcić z tej sytuacji. Ale Bóg mówi, to nie ma sensu. I całość, jak weźmiemy całą tą historię, te odpowiedzi Boga, które on daje na te wymówki Mojżesza, to musimy stwierdzić, że to po prostu nie ma sensu. Tak? Mojżesz się produkuje, przynajmniej 2 razy mówi Bogu, Boże, Ty widzisz, że ja nie umiem, ja jestem niewprawny w mienie, ja jestem niewprawny w mienie, ja jestem ciężkiej mowy, ja jestem ciężkiego języka, od urodzenia taki byłem, nigdy nie mi nie szło. To jest strata czasu. To jest strata czasu. Bóg nie posłał Mojżesza do Faraona po to, żeby popisywał się przed nim kwiecistą mową. Żeby zagadał Faraona. Żeby go przegadał. Żeby go przekonał. Miał iść i mówić. A Aaron miał to tłumaczyć tak, żeby Faraon jasno, wyraźnie zrozumiał. Ale nie o to Bogu chodziło, żeby Mojżesz swoimi wysiłkami coś tutaj zdziałał. A wręcz przeciwnie. Bóg wiedział, że efekt będzie taki, jaki będzie i powiedział to Mojżeszowi. I kiedy to powiedział Mojżeszowi, to czytamy w 6 wierszu, że Mojżesz i Aaron uczynili więc, tak, czyli wobec tego, co Bóg powiedział, uczynili więc, jak im rozkazał Pan. Dokładnie tak uczynili. No bo jak tu argumentować, tak? Już koniec. Innych argumentów nie mieli. I od tej pory, przez całą tą historię, aż do przekroczenia Morza Czerwonego, Mojżesz już nie narzekał. Przynajmniej nie czytamy o tym, żeby narzekał. Nauczył się, że po prostu to jest bez sensu. Tak? Bóg ma swój plan, który w dodatku mu jasno wyjaśnił już, wyłożył tutaj. I to, jaki on jest, kim on jest, po prostu nie ma żadnego znaczenia. Bóg postawił przed nim zadanie, powiedział mu, co masz zrobić. On wiedział, czego Bóg od niego oczekuje i po prostu to zrobił. Dokładnie tak, jak Bóg tego chciał. Więc o to chodzi, słuchajcie, wtedy, kiedy wiemy, że Bóg czegoś, kiedy wiemy, że Bóg czegoś od nas oczekuje. Kiedy wiesz, że Bóg czegoś chce od ciebie. Chce, żebyś coś dzisiaj, teraz, w tym okresie swojego życia zrobił. Możesz konstruować wymówki, jakie chcesz, ale to będzie tylko strata czasu. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli należysz do Niego, to musisz mieć tą świadomość, którą Bóg chciał, którą dał w tym momencie Mojżeszowi. On cię zna lepiej niż ty sam siebie. On cię czyni, kim chce na dany moment twojego życia. I on ma plan, w którym niekoniecznie chodzi o twoje zdolności w tym momencie. Twoje wymówki po prostu nie mają sensu. Po prostu trzeba zrobić to, czego Bóg od ciebie oczekuje. Dokładnie tak, jak On od ciebie oczekuje. I modlić się, dziękując Mu za to, tak? Pytając się ewentualnie o jakieś szczegóły, ale nie tracąc czasu modlitwy na konstruowanie jakichś wymówek czy podawanie powodów, dla których według nas to nie ma sensu. Amen.